Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Myślę, że gdybyś był na miejscu tego młodego człowieka, to całkiem możliwe, że zachowałbyś się bardzo podobnie do niego. To było dość dawno temu, jakieś 20 kilka lat temu, kiedy nasze dzieci, może nawet 30 lat temu, nie, chyba że teraz, jak sobie zdaję sprawę, kiedy o tym mówię, to było więcej niż 30 lat temu, kiedy nasze dzieci były bardzo małe i akurat tak się zdarzyło, że przejeżdżaliśmy przez część Stanów Zjednoczonych samochodem jako rodzina. Odległości dosyć duże, dzieciaki musieliśmy zajmować bardzo twórczo w tym samochodzie, wiedząc, że czeka nas 8-10 godzin jazdy każdego dnia przez kilka dni z rzędu. No i musieliśmy stawać, żeby coś zjeść gdzieś po drodze i nie zgadniecie, gdzie stawaliśmy zazwyczaj. To było takie miejsce z jedną dużą literą, takie M wygięte, bo to było takie popularne miejsce, w którym jak oni tylko widzieli, to mówili, czy już tu stajemy. Tak na marginesie zabraliśmy ich kilka razy do jakiejś fajnej restauracji w naszym życiu, w historii, ale nawet jeżeli był jakiś fajny posiłek, to oni zawsze i tak się kończyło na frytkach i na jakichś tam kurczaczkach zapiekanych. Także stwierdziliśmy, że równie dobrze możemy jej zawsze stawać w maku. No i stanęliśmy w maku. Ja zawsze, moja żona się pyta, co ja zjem, więc ja zwykle mówiłem, wiesz, co mi zamówisz, to zjem. Dobrze, no to pójdę coś tam wymyślę. Więc z chłopcami podeszła do przodu, żeby zamówić duże pomieszczenie, takie może dwa razy większe niż nasza sala tutaj. Mnóstwo stolików, ale większość tych stolików była pusta. Myśmy siedzieli przy jednym stoliku i gdzieś z tyłu, w samym rogu, gdzieś tam parę osób siedziało. I w którymś momencie, siedząc tam i czekając na moją rodzinę, widzę, jak młody człowiek, i kiedy mówię młody człowiek, to mam na myśli takiego może pięciolatka, który idzie w moją stronę takim zdecydowanym krokiem i widziałem, że pewnie przejdzie koło mnie i pójdzie gdzieś dalej, ale zbliżając się do mnie, będąc gdzieś tam kilka metrów ode mnie, uśmiechnął się szeroko i stanął przy moim stoliku i powiedział, potrafię już sam nurkować. A ja mu odpowiedziałem, a no to super. I on później tym samym zdecydowanym krokiem poszedł dalej na koniec tego pomieszczenia. Nie każdy z nas się zachowa w taki sposób jak ten pięciolatek, kiedy coś wreszcie się nauczymy i coś nam się udaje, żeby podejść do obcego nam człowieka i powiedzieć, ej, potrafię już coś tam. Ale prawda jest taka, że w głębi serca gdzieś tam pewnie jesteśmy dumni z siebie, kiedy coś nam się udaje i kiedy sami rozwiązaliśmy jakiś trudny problem, z którym sobie nie radziliśmy, albo podjęliśmy jakąś trudną decyzję, albo no, pracowaliśmy nad czymś bardzo długo i to nam się nie udawało i w którymś momencie w końcu nam się udało i wtedy myślimy, no potrafię już, poradzę sobie z tym. Jesteśmy z siebie dumni, kiedy potrafimy sami coś zrobić, to uczucie towarzyszy nam w zasadzie od dzieciństwa. I na dobrą sprawę można by długą listę zrobić tego wszystkiego, co sami potrafimy, ale powiem ci, jest jedna rzecz, której nie potrafisz. Ani ty, ani ja. Nikt z nas. Żaden człowiek nie potrafi żyć bez Boga. Możemy się szczycić z tego, co potrafimy w naszym życiu, ale Boże Słowo, kiedy się nad nim pochylić, bardzo szybko przekona nas, że jest ta jedna rzecz, której nie potrafimy. Nie potrafimy żyć bez Boga. Historia jest naznaczona decyzją człowieka, który od czasów Adama i Ewy chciał sobie poradzić bez Boga. Jak dobrze pamiętacie, zaczęło się wszystko w Edenie. Pierwsi ludzie podjęli jedną decyzję, małą jedną decyzję, której skutki okazały się katastrofalne. I nawet gdyby przyjrzeć się tylko pierwszej księdze Biblii, to skutki życia człowieka bez Boga widać na kartach tej pierwszej księgi regularnie. Rywalizacja małżeńska, faworyzowanie, kłamstwa, pozamałżeńskie relacje seksualne, wielożeństwo, konkubinat, walka o błogosławieństwo, przekleństwo pokoleniowe, to tylko niektóre przykłady życia bez Boga wspomniane w pierwszej księdze Biblii. Dzisiaj jesteśmy w 4 rozdziale i nawet gdyby zatrzymać się na chwilę w tym rozdziale, to też widoczne są te skutki życia bez Boga, to zazdrość, zemsta i w końcu morderstwo. Ten 4 rozdział pierwszej księgi Biblii to moment w historii ludzkości, w którym coś ma miejsce pierwszy raz. Pierwsza ciąża, pierwszy poród, ale zaraz potem pierwsza zbrodnia, śmierć i na dobrą sprawę pierwszy rozdział pokazujący bardzo oczywisty sposób człowieka bez Boga. A więc owszem, potrafimy sami robić wiele rzeczy, ale okazuje się bardzo szybko, że bez Boga żyć nie potrafimy. To jest dosyć znana historia, ale pozwól, że razem z tobą przeczytam ją. Zacznijmy może od pierwszych 4 wersetów tego rozdziału. To jest 4 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej albo Księgi Rodzaju. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan powiedziała. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i do jego ofiary. I może na tym na razie poprzestańmy. Księga początków, pierwsza ciąża. Pierwsza ekscytacja, historia, która ma dobry początek, historia, która tchnie optymizmem, która tchnie nadzieją, która mówi o cudzie porodu, o cudzie życia. Tak naprawdę wyobrażałem sobie, czytając ten rozdział, Ewę, która jest pierwszą kobietą, która zaszła w ciążę, nie miała innych kobiet wokół siebie, z którymi mogłaby porozmawiać, podzielić się informacją, skonsultować. Zauważyła w którymś momencie, że spodziewa się dziecka. Pierwsze dziecko, które się rodzi, z pomocą Pana dostałam, albo niektóre przykłady mówią, pozyskałam człowieka. Najpierw rodzi się Kain, później Abel, którzy tak naprawdę dorastają już w świecie, w którym Bóg dalej jest obecny, ale to nie do końca jest świat, jakim zamierzył go Bóg. Można w pewnym sensie powiedzieć, że obaj chłopcy, zarówno Kain, jak i Abel, są świadomi istnienia Boga. Obaj są wierzącymi, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, albo moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, no obaj chodzą do kościoła, jeden i drugi. Można domniemać, że obaj znają historię z ogrodu, bo Bóg był tym w ogrodzie, który przyodział ich rodziców, dał im pierwsze ubranie. Obaj wiedzą, że konsekwencją nieposłuszeństwa wobec Boga są konsekwencje tego nieposłuszeństwa. Obaj wiedzą o ofiarach, składaniu ofiar, które najwyraźniej Bóg oczekiwał, ofiarach, które były składane jeszcze zanim system ofiarniczy został wprowadzony, o czym czytamy w kolejnych księgach. Obaj składają ofiarę, najwyraźniej można powiedzieć w pewnym sensie poprawną ofiarę, bo obie, zarówno ta ze zwierząt, jak i ta z plonów, są później wymienione dalej w Starym Testamencie. I te ofiary były w Starym Testamencie formą relacji z Bogiem. Obie ofiary się pojawiają w Starym Testamencie. Rodzi się pytanie, na czym polega problem? Tak za dużo nie mówi, ale kiedy się wczytać po raz kolejny w ten tekst, to być może zwrócisz uwagę na 2 wersety, 4 i 7 w tym tekście, które wydają się wskazywać, że ofiara Abla wskazuje na jakość i na intencjonalność. To jest werset 4 i wreszcie werset 7 też na jego charakter. Abel jest ostrożny. Abel daje to, co najlepsze. Decyzja Abla jest przemyślana, to przemyślany wybór, podczas gdy Kain wydaje się być, nie wiem, jakiś taki obojętny. Być może różnica jest tutaj różnicą w postawie serca. Abel przychodzi do Boga na Bożych warunkach, Kain wydaje się przychodzić do Boga na własnych. Wydaje się, że ma taką trochę arogancką postawę serca, był kapitanem własnego serca. Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie Abel będzie nazwany sprawiedliwym i tylko Abel. Kain najwyraźniej po prostu spełnił swój religijny obowiązek. Dzisiaj powiedzielibyśmy, przyszedł do kościoła, pojawił się, był, odbębnił, odfajkował. Ale widzisz, być może tak to jest, że jeżeli, nie wiem tak naprawdę, gdzie jesteś w swoim życiu dzisiaj, tak jak tutaj jesteś, ale jeżeli tak to jest, że ty i ja mamy pragnienie służenia Bogu, mamy pragnienie wielbienia Boga, to ten tekst pokazuje nam, że jeżeli chcesz wielbić Boga, to nie możesz oddzielić wielbienia od wielbiącego. Istotne jest to, jaki jesteś przed Bogiem, zanim można będzie mówić o tym, co robisz dla Boga. A więc nie liczy się tyle to, co robisz, ale to, kim jesteś. Można dorastać w rodzinie bardzo bogobojnej, bardzo religijnej, a jednak gdzieś się po drodze zagubić. Trochę tak jak Jesse James. Niektórzy baptyści dzisiaj powiedzieliby, że nie chcielibyśmy być kojarzeni z tym człowiekiem. Jesse dorastał w czasach, jak my określilibyśmy to, dzikiego zachodu, w czasach, kiedy kraj daleko stąd, daleko od nas się dopiero formował. Jesse urodził się w rodzinie bogobojnej, religijnej, ale po drodze się gdzieś zagubił, ale początek był zupełnie inny. Jego tata, okazuje się, był pastorem. Kiedy wybuchła gorączka złota, tata wyjechał, by poprawić byt rodzinny. Jednak, mówiąc o gorączce, zaczął zmagać się z gorączką, podniesioną temperaturą, chorobą, która koniec końców doprowadziła go do śmierci i tak naprawdę nigdy nie dotarł do miejsca przeznaczenia, do tego miejsca, gdzie pojechał w poszukiwaniu złota. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. Jesse miał wtedy 2 lata, jego brat miał 7 lat. Mama dbała o nich tak, jak mogła, nie tylko o ich fizyczność, ale też i o ich stan duchowy. To znaczy jeździła z nimi regularnie takim wagonem ciągniętym przez konia na nabożeństwa niedzielne. Jesse, dorastając, uczył się wersetów biblijnych, śpiewał w kościelnym chórze, a nawet uczył w szkółce niedzielnej. Powoli jednak zaczął prowadzić podwójne życie. W niedzielę nadal bywał w kościele, ale w tygodniu dopuszczał się rozbojów. Niektórzy doliczyli się 20 rabunków i 17 zastrzelonych ludzi. To nie było problemem dla Jesse'ego tak długo, jak mógł robić rozboje w tygodniu, a w niedzielę pójść z powrotem do kościoła, ale to zaczęło być problemem wtedy, kiedy trzeba było obrabować kogoś w niedzielę, bo akurat to był najlepszy dzień. I wtedy Jesse podjął decyzję. Widzisz, można uwielbiać Boga, gdy nie jesteś doskonały, ale nie możesz Go uwielbiać, gdy traktujesz relacje z Nim jak religijny obowiązek, przedmiotowo, jak dodatek do życia, nie będąc tak naprawdę szczerym wobec Niego. Posłuchaj, jak dalej się rozwija ta historia. Kaina zaś i ofiary jego Bóg nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Nie mogę nie myśleć, wiecie, kiedy czytam tą historię, że Bóg, tak jak dzisiaj już to było wspomniane, który jest łaskawym Bogiem, który jest niesamowicie łaskawym Bogiem, postępuje zawsze zgodnie ze swoim charakterem, zgodnie z tym, kim jest. I nawet w tej historii widać, że Bóg okazuje cały czas niesamowitą łaskę od samego początku. Bóg po tym, do czego Kain się dopuścił, rozmawia z nim. Wcześniej, zanim się dopuścił, rozmawia z nim, przestrzega go, ostrzega go, zanim stanie się gorzej. Jednak Kain ignoruje te Boże łaskawe ostrzeżenia i historia, którą dobrze znamy, toczy się dalej tak, że pozbawia życia swojego brata. Najpierw pojawia się złość na jego twarzy I to wcale nie jest złość, o jakiej mówi 8-letnia dziewczynka, pokazując łazienkę swojej koleżance. I kiedy oprowadza tą swoją koleżankę po domu i pokazuje jej łazienkę, to pokazuje na wagę na podłodze i mówi do swojej koleżanki: nie wiem, co to jest, ale jak na to staniesz, to będziesz bardzo zła. Nie o taką złość tutaj chodzi, wiecie. Raczej o grzeszną złość. Złość, która w prostej linii prowadzi do zazdrości, do agresji i wreszcie do morderstwa. Pismo jasno stwierdza, że życie i krew należą do Boga, więc morderstwo jest niczym innym jak bezpośrednią ingerencją w to, co jest Bożą ekskluzywną własnością. I wiesz co, kiedy czytam tą historię, to niejednokrotnie, czytam ją wiele razy, myślę sobie, to jest zatrważające, że oczywiście opis jest bardzo zdawkowy i nie mówi, jak on to zrobił tak naprawdę, ale rzecz jest tym, że nigdy coś takiego wcześniej nie miało miejsca. Nikt mu nie dał przykładu, nikt go nie instruował, nikt mu nie pokazywał, nikt mu nie tłumaczył, jak to zrobić. To jest historia bez precedensu. Nie było punktu odniesienia, punktu, na którym on mógłby się zaczepić, a jednak zrobił coś takiego. Niechęć Kaina wobec Boga znalazła swój upust w postawie wobec brata i grzech jest przedstawiony w tym fragmencie jak lew ryczący, porównany do takiej czyhającej bestii, która warczy, która syczy, która się czai, która stoi u progu i chce zawładnąć człowiekiem. Jeżeli nic z tym nie zrobisz, to ten grzech, który czyha u progu, który skrobie drzwi, który puka, który próbuje wypchnąć te drzwi, wyłamać je, to ten grzech uczyni z ciebie potwora. Ale tak jak w tej serii telewizyjnej być może oglądaliście, to niektórzy z was, ja widziałem tylko fragmenty w serialu zatytułowanego Hulk, gdzie naukowiec, który poszukuje lekarstwa, bo doświadczył nadmiar promieniowania gamma. I ten Hulk jest zwykłym, normalnym człowiekiem, takim jak każdy z nas, ale przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się denerwować, kiedy się frustruje i wtedy staje się zielony i wtedy w tej swojej zieleności jest w stanie, ma taką siłę, że jest w stanie niezwykłe rzeczy robić, zwykle krzywdzące, zwykle trudne. To jest historia, w której Bóg ostrzega każdego z nas: nie pozwól, aby korzeń grzesznej natury wydał grzeszny owoc w swoim życiu. Kain na to pozwolił. I sposób, w jaki autor tej księgi przedstawia działanie Kaina, wskazuje na takie przemyślane działanie, można powiedzieć na zbrodnię z premedytacją. I znowu powiem ci, że to, co jest zatrważające, nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej, ale to, co jest zatrważające, kiedy się czyta te pierwsze rozdziały pierwszej biblijnej księgi, to z jaką prędkością grzech potrafi się rozprzestrzenić. Chciałby się wierzyć, że grzech się rozszerzy tak powoli. Najpierw jakieś jedno małe kłamstewko, później może kolejne, kilka małych kłamstewek, to nie jest to samo, co wielkie kłamstwo. Może jakieś drobne nieposłuszeństwo, później może trochę większe, i gdzieś tak może w piątym albo w szóstym pokoleniu, wtedy ludzie będą po prostu już, nie będą mieli innego wyjścia, bo pięć pokoleń wcześniej dało im taki przykład i rodzili się z grzeszną naturą, że już inaczej się nie da. Jednak grzech manifestuje swoje zwycięstwo od razu z całą mocą. Kain nie potrafił mieć pokerowej twarzy, to widać od razu na jego twarzy. Chciał ukryć się przed Bogiem, okazuje się, że nie da się ukryć przed Bogiem. I ciekawe jest to, że Bóg zadaje pytania, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, zadał pytanie Adamowi i zadaje też pytanie Kainowi. Różnica między jednym i drugim jest taka, że Adam, kiedy mu Bóg zadał pytanie, gdzie jesteś, powiedział prawdę. Kain, kiedy Bóg się go pyta, kłamie. Gdzie jest twój brat? Skąd ja mam to wiedzieć? Posłuchaj, to nie jest ciekawa historia z odległej przeszłości, którą możemy czytać i myśleć sobie, fajna historia. Rzecz w tym, że w każdym z nas może toczyć się walka Kaina. Jeżeli będziesz zły na Boga, to będziesz też zły na ludzi. Jeżeli nie będziesz miał właściwej relacji z Bogiem, to nie będziesz miał właściwej relacji z ludźmi. Bo wszystkie, posłuchaj tego uważnie, wszystkie inne relacje cierpią wtedy, kiedy cierpi twoja relacja z Bogiem. Widzisz, my nie jesteśmy źli, bo czynimy źle. My czynimy źle, bo jesteśmy źli. Jesteśmy grzeszni. Żyjemy w świecie grzechu. W świecie, w którym nie wystarczą już obietnice, potrzebna jest umowa detaliczna, wieloparagrafowa, z drobnym druczkiem. Nie wystarczą już drzwi, musi być zamek w drzwiach. Najlepiej antywłamaniowy, a idealnie może kilka zamków nawet. Nie wystarczy prawo drogowe, potrzebna jest policja, która będzie to prawo pilnowała i która będzie tego prawa egzekwowała. Nie ufamy dzisiaj innym, dlatego potrzebujemy ochrony. Potrzebujemy się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Hasła, kody dostępu, Bóg jeden wie, co jeszcze. I niestety z grzechem tak to jest, że grzech nie jest prywatną sprawą. On dotyka nas, kiedy zapominamy i wydaje nam się, że w tym całym pędzie do naszej doskonałości, umiejętności robienia rzeczy samodzielnie, rzeczy, które już potrafimy, kolejny etap w życiu, kolejne osiągnięcie, kolejny sukces, wydaje się, że potrafimy, że damy radę, nagle okazuje się, że nie potrafimy tak naprawdę żyć bez Boga. Grzech dotyka nasze rodziny, dotyka tych wokół nas i wykracza poza ramy małżeńskie i wchodzi w kontekst rodziny po to, by rozprzestrzenić się później społecznie. A Bóg? Widzisz, Bóg w swojej łaskawości chce nas uchronić przed grzechem i jedynie autentyczne relacje z Nim ratują nas przed destrukcyjnym impulsem grzesznej natury. Słuchaj dalej tej historii. Wtedy Pan, 9 werset i dalej, zapytał Kaina: gdzie jest twój brat? Nie wiem, odpowiedział, czy ja jestem stróżem mojego brata. I dalej 10, cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw, będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Wtedy Kain zwrócił się do Pana: kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed tobą i być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział: będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę i umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana. Przemierzał ziemię tułacza na wschód od Edenu. Grzech zawsze niesie za sobą konsekwencje. Bóg, który jest absolutnie święty, nigdy nie pozostaje obojętny na grzech. Bóg widział, co się stało i zadaje pytanie Kainowi, ponieważ czeka na wyznanie Kaina. I najważniejsza część zdania, tutaj Bóg mówi: rozlana krew twojego brata woła do mnie, w moją stronę. Widzisz, nie da się przykryć grzechu. Nie da się go schować. Ktoś powiedział bardzo trafnie, mądre zdanie: grzech ukrywany na ziemi jest otwartym skandalem w niebie. Konsekwencja grzechu Kaina jest taka, że ziemia nie użycza mu już swoich bogactw. Wcześniej czytaliśmy po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, że w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. Teraz dalej czytamy: ziemia już nie użyczy ci bogactw, będziesz wędrowcem. I ciekawa jest gra słów w tym tekście: będziesz wędrowcem i zamieszkasz, będziesz tułaczem i zamieszkasz w ziemi tułaczy. Bardzo podobne określenie. Być może dlatego ziemia nie wydawała takich plonów, ponieważ oni wiedzieli, że mają czynić tą ziemię poddaną i wydawało się, że w jednym miejscu próbowali, to już nie działo, i w kolejnym. Być może obawiał się Kain o swoje życie, tak jak czytamy w tym tekście. I być może odkrywano po drodze, kim jest tak naprawdę i Bóg go ciągle chronił. Gdzieś tam na komputerze mam taką elektroniczną wersję książeczki z dziećmi czy cytatami dzieci, które zwracają się do Boga w modlitwach. Albo pewne stwierdzenia padają z ust dzieci i to gdzieś tam zostało zapisane. Takie listy dzieci do Boga. W jednym z listów mały Jaś pisze tak: może gdyby Kain miał swój własny pokój i Abel też, każdy swój własny, to by Kain nie zabił Abla. Myślę sobie, no ten Jasiu nie jest tak naprawdę daleki od prawdy, bo każdy musi mieć własny pokój, ale nie pokój mieszkalny, pokój w sercu. Może gdyby każdy miał swój własny pokój w sercu albo pokój w sercu od Boga, to by do tego nie doszło. Bo w gruncie rzeczy problem Kaina to problem każdego z nas, to problem serca, nieprawdaż? Wszystko zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy traktować Boga przedmiotowo, jako taki zbędny dodatek do życia. Traktujemy relacje z Bogiem jak listę rzeczy do odfajkowania. Dla Kaina to była tylko ofiara, dla nas dzisiaj to może być pójście w niedzielę do kościoła, kilka odklepanych modlitw, jakaś lista rzeczy, które staram się robić, żeby zaskarbić sobie przychylność Bożą. Po drodze, robiąc te wszystkie rzeczy, możemy ignorować znaki ostrzegawcze, kiedy On ciągle do nas mówi przez swoje słowo. Po drodze możemy stać się nieposłuszni, możemy nie wziąć odpowiedzialności za grzech w naszym życiu, możemy się buntować, kiedy spotykają nas Boże konsekwencje. A konsekwencją grzechu jest oddzielenie od relacji z Bogiem, ale Bóg w swojej łaskawości zaprasza nas znowu na nowo do relacji. Ta część narracji kończy się bardzo smutno, kończy się bardzo depresyjnie. Zauważ, jak przeskoczysz dalej czy w wersecie 16 w zasadzie czytamy, Kain odszedł sprzed oblicza Boga. Wow. Nie tak to miało wyglądać. Ludzie mieli intymną więź z Bogiem, intymną, żywą, autentyczną, szczerą, prawdziwą relację. Mogli się cieszyć Bogiem, cieszyć się każdym dniem, który Bóg im podarował. A teraz czytamy, że Kain odszedł sprzed oblicza Boga. Rozdział kończy się listą kolejnych potomków Kaina i odniesieniem do Adama i Ewy, którym urodził się kolejny potomek. Czytamy tam, że wtedy ludzie zaczęli widzieć, że coś jest nie tak z ludzkością, z zadaniem ludzkim i zaczęli czytać, że czytamy, że zaczęto wzywać imienia Pana. I widzisz, tak to jest, że kiedy się wzywa imienia Pana, to Pan jest obojętny i progresywnie realizuje swój plan od wczoraj do dzisiaj poprzez czasy Bożego Syna, którego krew została przelana po to, żeby każdy człowiek, który rodzi się z grzeszną naturą, mógł dostać nowe serce. Pastor Max tak pisze w jednej ze swoich książek. Kilka lat temu przeszedłem operację serca. Moje serce biło z regularnością telegrafisty nadającego kod Morsa. Szybko, 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 wolno. Szybko, szybko, wolno. Po kilku nieudanych próbach przywrócenia prawidłowego rytmu za pomocą leków mój lekarz zdecydował, że powinienem poddać się ablacji. Plan wyglądał tak. Kardiolog miał wprowadzić dwa kable do mojego serca przez naczynie krwionośne. Jeden z nich był kamerą, drugi narzędziem ablacyjnym. Ablacja to nic innego jak przypalanie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, lekarz używając swojego doświadczenia zniszczy niesprawne części mojego serca. Kiedy wjeżdżali na salę operacyjną, lekarz zapytał, czy mam jakieś jeszcze ostatnie pytanie. Pomyślałem, to nie najlepszy dobór słów. Starałem się być dowcipny i powiedziałem, wypali pan wnętrze mojego serca, tak? Zgadza się. Zamierza pan zabić chore komórki w moim sercu, czy tak? Taki jest mój plan. Skoro już zajrzy pan do środka, to czy mógłby pan wypalić stamtąd moją chciwość, egoizm i poczucie wyższości? Lekarz uśmiechnął się i powiedział, no przepraszam, ale to nie leży w zakresie moich obowiązków. I wiesz co, tak naprawdę, kiedy myślimy o Bogu, to też nie leży w zakresie obowiązków Boga. On wcale nie musi, ale może. Nie tylko może, ale chce. Bóg w swojej niezmierzonej łasce i miłości chce to zrobić, bo On jest specjalistą w przemienianiu ludzkiego serca. I rzecz z Bogiem ma się tak, że On nie tylko remontuje ludzkie serce, twoje i moje, ale jest w stanie dać nam zupełnie nowe serce. Tara rozumie ten cud tak dobrze jak nikt inny. Wypadek jej córki na nartach odebrał życie jej 13-letniej córce. To, co nastąpiło potem dla Tary i jej męża Toda, było najgorszym koszmarem każdego rodzica. Pogrzeb, pytania, pochówek, pytania, łzy, potok kolejnych pytań, smutek, znowu pytania. postanowili oddać organy córki potrzebującym pacjentom, a niewielu ludzi potrzebowało serca bardziej niż Patrycja. Jej serce zaczęło szwankować 5 lat wcześniej, pozostawiając ją zbyt słabą, by robić cokolwiek więcej niż spać. Serce ich córki dało Patrycji nowy początek w życiu. Tara miała tylko jedną prośbę w tym wszystkim. Chciała jeszcze usłyszeć bicie serca swojej córki. Razem z mężem udali się na spotkanie z Patrycją, aby posłuchać bijącego serca. Obie matki długo się obejmowały. Potem Patrycja zaproponowała Tarze i Todowi stetoskop i rodzi się pytanie w tym momencie, czy słuchając zdrowego rytmu nie usłyszeli wciąż bijącego serca swojej córki. Czy to było serce Patrycji, czy to było serce jej córki? Widzisz, serce ich córki zamieszkało w innym ciele, ale nadal było sercem ich dziecka. A kiedy Bóg słucha twojego serca, to co słyszy? Czy słyszy twoje serce, czy to jest serce swojego syna, które bije w tobie? Normalnie powiedziałbym ci, wiesz, jestem z ciebie dumny, bo jestem. Jestem z was dumny, jestem dumny z siebie, że potrafię tyle rzeczy i z was, że potraficie tyle różnych rzeczy. Ten miniony tydzień tutaj pokazał nam, jak twórczy potrafimy być. Nasza młodzież, jaka zdolna, jaka twórcza. Działo się od rana do godziny 16. Tu się działy niesamowite rzeczy. Potrafimy wiele wspaniałych rzeczy. Rzecz w tym, że my ciągle nie potrafimy żyć bez Boga. Jeżeli dzisiaj jesteś na tej sali tutaj, być może jesteś osobą religijną, bardziej lub mniej, ale jeżeli jesteś świadoma, że twoje serce nie bije dla Boga, to wiedz, że ono może zacząć bić dla Boga również dzisiaj, od tej chwili. Kiedy mu wyznasz swoją grzeszność, to, że nie dajesz sobie rady w życiu, że nie jesteś w stanie sama siebie zmienić, on jest w stanie dotknąć twojego serca w wyjątkowy sposób. Bo tak naprawdę tylko wtedy, kiedy pozwalamy Bogu, by panował w naszym życiu, on wtedy pomaga nam panować nad naszym grzechem. Panie, dzięki ci za dzisiejsze spotkanie, za każdą osobę, która tutaj była, za twoje słowo, do którego mamy dostęp, mogąc cię poznawać takim, jakim jesteś, Panie. I proszę cię, aby każda osoba wyszła z tego miejsca inna dzisiaj. Bez względu na to, gdzie byśmy nie byli w naszym życiu, w naszej relacji z Tobą i w naszej relacji z innymi. Panie, dotykaj naszych serc tak, jak tylko Ty potrafisz. Proszę Cię o to w imię Jezusa.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.